Tu Radio Kraków Kultura.
Jesteśmy w takim miejscu, w którym Państwo bywają, ale nie wiem, czy o tej godzinie, bo o godzinie 10 w kinie to się czasem bywa, ale na takich seansach bardziej szkolnych. Mateusz Zupik jest ze mną i to za jego sprawą jesteśmy właśnie w tym kinie na półpiętrze, w kinie Kijów. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie Mateuszu, bywał Pan w kinie o tej porze z przyczyn niezawodowych?
Z przyczyn niezawodowych? No to takim w wieku pacholęcym. To na pewno byłem. Właśnie z okazji jakichś szkolnych seansów. Natomiast z przyczyn zawodowych, ale co to znaczy przyczyna zawodowa? No to są przyczyny artystyczno-zawodowe, więc w sumie niezawodowe. No bo jak wiemy, ostatnio mi to mój przyjaciel powiedział, że zajmowanie się kulturą czy muzyką, robienie festiwalu, to jest takie coś dla chętnych. To jest oczywiście praca i to jest bardzo ciężka praca. Natomiast w jakimś takim powszechnym mniemaniu, jest jakiś taki dodatek do rzeczywistości, który jest w zasadzie niekonieczny, więc no to jest takie coś, to po pierwsze, a po drugie dla chętnych, to powiedział Michał Pepol, mój kochany wiolonczelista. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ to w jakimś stopniu obrazuje to, w jakiej rzeczywistości muszą funkcjonować muzycy. Więc może nie będę zaczynał poranka od rzędzenia. A dlaczego jesteśmy w kinie Kijów? Bo po pierwsze jest to bliskie bardzo mojemu sercu. W zasadzie od zawsze, bo ono mi bardzo imponowało, architektonicznie mi bardzo zawsze imponowało to miejsce. Opowieść o tym kinie, o tym budynku, o jego historii, o tej wspaniałym reliefie Krystyny Strachockiej z Gutna, który teraz patrzę, o poranku wygląda jeszcze bardziej zjawiskowo, bo słońce dodaje mu energii. Przetrwał próbę czasu i przetrwał próbę ludzi. Ponieważ były chyba zakusy zakrycia go albo w ogóle demontażu, co się zresztą stało w przypadku innych prac Krystyny Strachockiej z Gut, na przykład w Krynicy Zdroju, w pijalni, w sali koncertowej, czy ostatnio głośna sprawa hotelu Forum, w której jej dzieło sztuki zostało zniszczone. Artystka ma w tym momencie 101 lat i patrzy, jak giną na jej oczach jej dzieła. Mamy do czynienia z dziełami sztuki najwyższej próby. Jeżeli ktoś tego nie dostrzega, to coś to mówi o nas i niestety to nie jest dobra recenzja.
Siedzimy w tym kinie właściwie, dlatego że ja Mateusza Zubika zapytałam, gdzie można by spędzić poranek, bo to dla Państwa taki poranek na żądanie, tu cudzysłów oczywiście, bo to żądanie to aspekt personalny, czyli ktokolwiek chciałby spędzić poranek właśnie z Mateuszem Zubikiem, może kliknąć, bo takie mamy czasy, że teraz się klika. Kiedyś się bardziej słuchało niż klikało, a teraz właśnie tak jest. I dokładnie ten poranek może sobie włączyć. Oczywiście on jest dostępny też w każdej innej godzinie. Ale ponieważ miał być właśnie w takim jakimś miejscu, bliskim sercu, no to siedzimy w kinie Kijów na jednym z tych kolorowych krzeseł, kiedy właśnie tu nikogo nie ma. Kiedy nie sączy się muzyka, to też na wielką prośbę. Jest jakaś rutyna w porankach Mateusza Zubika? W kontekście tego wszystkiego, co wiąże się z życiem artystycznym. Czy jest rutyna, taki klasyczny poranek, który co do minuty jest do przewidzenia?
Do przewidzenia jest mniej więcej pierwsze 10 minut. Wiadomo, że musi się pojawić kawa i niestety ubolewam nad tym. Mam nadzieję, że mój ojciec, wielki przeciwnik palenia papierosów, nigdy nie będzie tego słuchał. Kawa i papieros. No i te pierwsze 10 minut to jest czas do przewidzenia. Potem, no prawda, są plany i one się jakoś muszą realizować, natomiast te plany są bardzo zależne od aktywności, którą trzeba danego dnia wykonać. Czy to jest aktywność, powiedziałbym, organizacyjna, czy artystyczna, czy jakaś inna. Rzadko aktywności nie ma. Ja się takie w ogóle czuję nieswojo, jak czegoś nie muszę zrobić. To jest dla mnie jakiś taki stan, którego ja nie do końca to rozumiem i też nie rozumiem, co się ze mną wtedy dzieje. Jak nie mam czegoś z tyłu głowy, jak czegoś nie muszę zagrać, albo gdzieś nie muszę jechać, albo z kimś rozmawiać, albo napisać maila i tak dalej, no to jest jakaś, powiedziałbym, chyba sytuacja terapeutyczna. Coś mi to czymś pachnie, takim schorzeniem. No ale jakoś to się da przeżyć, prawda? Tym bardziej, że w sumie, tak generalnie, to ja to bardzo wszystko lubię, co robię. Czy gdybym tego nie lubił, to już dawno bym tego nie robił, ponieważ to nie jest łatwy zawód. Mówię o zawodzie pianisty, to jest po pierwsze. Nie mówię tylko o sobie, tylko o wszystkich w zasadzie. Niezależnie od jakby profilu profesji pianistycznej, którą ktoś wykonuje. Jeżeli ktoś uczy w szkole, to mam dla niego pełen podziw. Ja to też kiedyś robiłem. Nie wykluczam, że będę to robić też, ale, ale jeżeli ktoś uczy w szkole, no to musi wykazać się jakby innymi kompetencjami, innego rodzaju wrażliwością. Jeżeli ktoś jest koncertującym pianistą, musi wykazywać inne cechy. Jeżeli ktoś łączy te dwie rzeczy, no to Matko Święta. Ale rutyna, nie wiem, rutyna nie jest... Kiedyś był taki jakiś, chyba w moim rodzinnym mieście, pub rutyna. To jest jedyna chyba rutyna, którą ja znam.
No pewnie rutyna do pewnego momentu w życiu, w sensie pokonywania wysiłku, ćwiczenia, ona jest do pewnego etapu, a potem się ją... Zawsze jest, ale potem jest taka lepiej skonfigurowana. Ja oczywiście do tego wieku pacholęcego i ćwiczeń w tej chwili próbowałam zmierzać.
Czy fortepian jest takim instrumentem, od którego zawsze, który zawsze jest na początku najłatwiejszy, ale im dalej w las, tym ciemniej? To znaczy, on się staje, im pianista jest lepszy, tym trudniej jest grać na fortepianie. W zasadzie można byłoby powiedzieć, że to dotyczy wszystkich instrumentów, ale jakoś tak głęboko to jest zakorzenione w fortepianie. Jeżeli dziecko chce zacząć grać na skrzypcach, no to pierwsze lata są koszmarem. Wszyscy grają na skrzypcach w domu, nie tylko dziecko, ponieważ no, nie da się tego słuchać najczęściej. Z fortepianem jest inaczej, to po tygodniu już można coś usłyszeć. Tylko, że repertuar fortepianowy, nie chcę tu nikomu niczego ujmować, to nie jest moim celem, natomiast repertuar fortepianowy no, ma to do siebie i jakby bogactwo tego instrumentu i ilość takich zagadnień, problemów, na które trzeba zwrócić uwagę podczas gry, jest jakoś tak rozbudowana, że rzeczywiście ten instrument się staje coraz bardziej wymagający w miarę tego, jak pianista jest lepszy. I może to, co pani powiedziała właśnie o tym, że to jest lepiej skonfigurowane. Tak, to jest lepiej skonfigurowane, bo człowiek ucząc się i dorastając w tym, zaczyna poznawać bardziej siebie, zaczyna poznawać muzykę, zaczyna poznawać różne problemy, po prostu wie, jak je rozwiązywać i jak je pokonywać i jak przez napisany utwór przemówić własnym językiem. No co jest chyba najbardziej istotne.
Co się stało, że pan nie porzucił? Miał pan taki moment, żeby jednak porzucić instrument? Mówimy cały czas o początku.
To jest tak, nie wiem, parę razy w tygodniu mniej więcej, że to nie jest moja przypadłość. Z tego, co wiem, to wszyscy tak mamy, muzycy. Takie myśli się pojawiają bardzo często i one czasami w ogóle nie mają nic wspólnego z tym, jak komuś idzie.
Czy one prześladują pianistów przez całe życie?
Tak, to jest jakiś koszt, którym musimy płacić, ponieważ no, przynajmniej ja mam takie poczucie, że zawsze jakoś jestem niewystarczający, że zawsze mogłem coś zrobić lepiej, że no po co siedzę przy tym fortepianie te godziny, no i tak dalej, że kocham to bardzo, ale to nie jest łatwy zawód i tak te myśli się pojawiają, ale myślę, że jeżeli ktoś je ma, to jest też kwestia jakiejś takiej dojrzałości chyba, w tym sensie, że zdawania sobie sprawy ze swoich niedomagań, niedociągnięć, z jakiegoś celu, do którego się dąży i to jest udziałem naprawdę bardzo wielu ludzi, a jak to jest, że ja dalej to robię, no chyba tak to jest, że też inni ludzie to powodują, że ja to bardzo, znaczy ja bym nigdy nie grał na fortepianie, gdyby nie jeden człowiek, konkretny profesor Andrzej Pikul z Akademii Muzycznej w Krakowie, który po prostu poznał mnie, nie wiem, chyba miałem około 11-12 lat. Poznaliśmy się w moim rodzinnym mieście w Przemyślu, on prowadził kursy mistrzowskie. No jakoś zafascynowała mnie ta postać w ogóle i on zawsze był, jest i będzie jakimś punktem odniesienia dla mnie. Jeżeli chodzi o jego determinację, pedagogikę, miłość do studentów, bo to trzeba określić takim uczuciem raczej, i tym, że on nigdy, on się nigdy nie poddał, w takim sensie nigdy się nie poddał w uczeniu, jeżeli w kogoś wierzy, no to wierzy w niego w zasadzie do końca i ta osoba może sobie nie zdawać sprawy z pewnych swoich predyspozycji, zalet i tak dalej. On to wie już dużo wcześniej. Jakiegoś niesamowity instynkt i w zasadzie to, że ja gram na fortepianie, no zawdzięczam jemu i to, że go nie porzuciłem już, nie wiem, na studiach czy po studiach, również mogę powiedzieć, że w bardzo dużej mierze zawdzięczam jemu.
Mateusz Zubik z nami, za chwilę wracamy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Tak się zastanawiam, a propos tego, co pan mówi, a propos tego porzucania, Wielokrotnie pan już powtórzył, że to jest trudny zawód. Zastanawiam się, na czym polega ta trudność. Czasem można tak mówić o zawodach, które są w pewnym sensie związane ze sztuką, czyli są abstrakcyjne, czy takie odczucia się pojawiają właśnie, albo takie bywają w życiu pana, że potrzeba konkretu gdzieś ścierała się z potrzebą bycia potrzebnym ludziom, byciu chcianym.
Tak, to o czym pani mówi, to też się ta potrzeba właśnie jakiegoś takiego, nazwała to pani konkretem, tak, jakiejś takiej, powiedziałbym, stabilności. No właśnie ona się bardzo często zderza z tym i to jest jakaś w moim przypadku jakaś taka sinusoida. I ja po pierwsze ludziom bardzo i ja w ogóle bardzo lubię wychodzić na scenę i nie dlatego, że wtedy jestem na świeczniku, tylko ja lubię ten kontakt między publicznością a mną, to znaczy ten kontakt się ogranicza najczęściej do jakiejś ciszy i albo ta cisza, ja czuję, że w tej ciszy jest jakaś po prostu nieprawdopodobna energia, no albo jej nie ma, to znaczy, że coś zrobiłem źle. Natomiast...
A po jakim czasie pan to wie? Po jakim czasie tej... rozumiem, że ta cisza musi nadejść.
Tak, ona musi nadejść, ale to się czuje. No, myślę, że to jest od razu. To znaczy, to jest jakieś takie poczucie, że ja kogoś na czymś skupię, że ktoś podąża za moją myślą. Jeżeli tego nie ma, no to znaczy, że gdzieś popełniłem błąd. Natomiast tutaj pani mówi o zawodzie, ja też powiedziałem zawód. Ja nie wiem w ogóle, czy to jest dobre słowo, no bo dlaczego to tak, dlaczego to jest trudne? Ponieważ tu nie ma rozgraniczenia między życiem zawodowym i życiem prywatnym. To o czym się mówi, wszelkiej pomyślności życzę ci w życiu zawodowym i prywatnym. Tu nie ma takiego rozgraniczenia. Dlaczego to jest trudne? Ponieważ to dotyka emocjonalnie jednostki, która wykonuje ten zawód. To znaczy, to jest w zasadzie część życia, na którą się jest w jakimś sensie skazanym. Może to jest złe słowo, że ciężko jest to rozdzielić. To znaczy, jeżeli ja coś zrobię źle na scenie, to nie jest tylko, okej, coś zawaliłem w pracy, prawda, wrócę do domu i powiem tam bliskiej osobie, słuchaj, no, tutaj mi nie wyszło w pracy, prawda? Nie, to dotyka mnie osobiście, to znaczy ja jestem na tym podejście, na tej scenie i to jest kwestia osobista. I to jest ten ostatni moment, prawda, wyjście na scenę. Ale to jest wierzchołek góry lodowej, a ta góra lodowa jest masywna i to jest codzienna praca. W związku z czym tych drobnostek, takich wzlotów i upadków jest bardzo dużo i dlatego to jest ciężka praca, ponieważ ona jest niezwykle męcząca i angażująca emocjonalnie.
Ale jest nagroda, jest docenienie. Coś, czego w innych, użyjemy tego brzydkiego słowa, zawodach, no, nie zawsze występuje. Potwierdzenie od ludzi i potwierdzanie. Tylko to pewnie rodzi głód taki potem. Trochę pętla.
Tak, to jest pętla i to jest pewne zagrożenie. To znaczy, jeżeli całą swoją działalność artystyczną ktoś zawiesza na tym, że ktoś powie mu, że coś było dobre, złe i zawiesza na tym, to powiedziałbym, no... No można tak, ale to jest grząski grunt, to znaczy publiczność to jest jedno, koncert to jest drugie, ale muzyka jest najważniejsza. To znaczy ja muszę mieć poczucie, że zrobiłem coś dobrze w tym sensie, że zadość uczyniłem prawdzie o mnie, że zrobiłem to tak, jakbym to chciał zrobić i albo się przynajmniej do tego zbliżyłem, a z drugiej strony, że zadość uczyniłem, i to jest chyba po pierwsze kompozytorowi. To znaczy, że to dzieło zostało wykonane z jakimś pomysłem, z jakąś ideą, którą on chciał, czy ona chcieli w tym dziele zawrzeć. I to jest chyba najważniejsze. Ja też nie potrafię grać utworów, które nie wierzę. No jest bardzo dużo ludzi, którzy tak zupełnie... No aktorzy mają na przykład taki problem, prawda? No on musi zagrać, dostaje rolę i... Czy mu się to podoba, czy nie, czy ma jakiś stosunek do samego dzieła, czy do reżysera, i czy do koncepcji. W ogóle nie ma żadnego znaczenia, musi to zrobić. No tutaj mamy taką przewagę, że przynajmniej czasem możemy wybrać, prawda? Natomiast ja z własnej woli nie jestem w stanie grać utworów, które po prostu nie wierzę. Czasami ktoś mi proponował, a słuchaj, zagrajmy to i tam. Myślę, Matko Święta, no przecież tak nie będę grał, bo to w ogóle ani nie jest moje. Czasami to uważam w ogóle, że tego nie należy grać, bo po co grać rzeczy tylko dlatego, żeby je grać, bo są nieznane. No czasami to po prostu jest, no słusznie tak jest, że one są nieznane, bo no, mają różną jakość, prawda? Tendencje są takie raczej, że jeżeli coś ma 200 lat, to należy to na pewno wyciągnąć, na pewno to zagrać. No nie wiem. Muzyka jest najważniejsza, to znaczy to właśnie jest integrowanie w sobie treści, którą zostawia mi kompozytor, tekstu, który zostawia mi kompozytor i no i jakiegoś mojego poglądu na ten tekst, czyli tak zwanej interpretacji. Jeżeli to jest spełnione, no to na sali naprawdę może siedzieć jedna osoba, albo może być kompletnie pusto, a i tak to się jakoś wyrównuje, bo muzyka jest na tym pierwszym miejscu, na którym powinna być.
No i muzyka jest najważniejsza i muzyka to, jak pan mówi, kwestia wiary. I to jest ciekawe, to trochę sobie pokrążmy po tym obszarze takim bardziej abstrakcyjnym, bo jeżeli kwestia wiary, to ja się nad tym zastanawiam na przykład, czy jeżeli pan wierzy, że zagrał pan coś w taki sposób, żeby zadośćuczynić, tu cudzysłów, tak, kompozytorowi, to rozumiem, że tylko kompozytor ma jakby nad tą pana wiarą i zwątpieniem jednocześnie władzę. To co panu może to zburzyć? Bo domyślam się, że na pewnym etapie doświadczenia no, taki moment się ma, tak, że człowiek przestaje być nieustającym uczniem. To znaczy, że zaczyna się bardziej specjalizować niż uczyć.
O, tu bym się nie zgodził. Myślę, że właśnie sekret polega na tym, żeby się nieustannie uczyć. I od siebie się można bardzo wiele nauczyć, najczęściej na swoich błędach. Ale jeżeli gra się dobre dzieło, mamy do czynienia z czymś wartościowym, z dobrą kompozytorką, z dobrym kompozytorem, to od razu jakoś przebija.
No ale kiedy pan wie, że tak poszło?
Takiego poczucia, że tak miało być, to ja w ogóle nie wiem, może miałem raz w życiu coś takiego, że tak sobie pomyślałem. Takie poczucie, słuchaj no Beethoven, albo słuchaj no Mozart, albo słuchaj no Janaczek. No ja już więcej nie mogłem. Dałeś mi to. Coś tam wiem o tobie. Moim zadaniem jest się do tego przygotować, w takim sensie intelektualnym też. Zdobyć wiedzę na ten temat, a potem jakoś to przelać, to wszystko w jakąś swoją własną czarę i takiego drinka podać, prawda? No i tak sobie myślę, no słuchajcie, zrobiłem tyle i tyle, tyle mogłem, tyle potrafiłem, no jestem nikim w porównaniu z wami. No ale tak mi to wyszło i...
I co, następnym razem spróbuję inaczej, lepiej? No bo nie ma dwóch tych samych wykonań.
Nie ma, oj, bardzo często. I często to jest też kwestia chwili. Czy przy nagraniu, czy przy koncercie. Najczęściej przy koncercie to się jakoś pojawia, że ten pomysł jakoś taki spontaniczny, im się lepiej zna utwór, im on jest lepiej opanowany, tym te pomysły są ciekawsze. No i to jest fantastyczne, że nagle słyszy się coś w głowie i później się to natychmiast robi.
Wstępuje w pana na przykład demon, który mówi, a dzisiaj zrobimy w ogóle zupełnie inaczej, jakaś taka energia. No jak to bywa, ten proces, bo to jest taki mikroproces. Tam się wszystko dzieje bardzo szybko, podejrzewam.
Strasznie. To znaczy, to się dzieje czasem za szybko. No właśnie to trzeba jakoś wyważyć zawsze, żeby to się nie działo tak szybko, żeby stracić kompletnie kontrolę nad tym, co się robi, bo to jest bardzo, bardzo duże ryzyko. Im więcej tej takiej spontanicznej... To znaczy po prostu trzeba bardzo dobrze znać utwór. Bardzo dobrze, pod każdym względem. Trzeba bardzo dobrze też znać siebie w tym utworze. To znaczy, jakie mam ograniczenia, gdzie jestem słabszy, gdzie jestem mocniejszy i, no i wtedy to sprawia największą radość, że ten moment, jakby mogę się dać ponieść temu. Jeżeli utwór jest, powiedziałbym, no, nieprzetrawiony na 15 stronę, no to tym gorzej. Wtedy trzeba zachować jakiś po prostu dystans do tego. Przynajmniej ja tak mam, ja tylko wyłącznie mówię o sobie. No natomiast to jest taka, no najprzyjemniejszy chyba moment, poczucie jakiegoś tak dobrej znajomości dzieła, który pozwala mi na wolność, która jednocześnie, Norwid jak pisał, nie stargam cię, nie, ja cię uwydatnię. No i to jest chyba zadanie artysty. Na początku jest kompozytor, potem jest artysta, który to wykonuje. A jeżeli to idzie w parze, to też bardzo czuć. To znaczy, jeżeli ta komunikacja między wykonawcą a kompozytorem istnieje i odczuwa to publiczność, to można powiedzieć, tak, mamy do czynienia z artystą. I niestety, to muszę też powiedzieć, że często to dotyczy ludzi, którzy nie są tak znani. To, że ktoś osiągnął jakiś sukces, czy zrobił jakąś ogromną karierę, to jeszcze nie znaczy, że nie ma 10 tysięcy tak samo utalentowanych ludzi, o których nie słychać.
To wrócimy do wątku tego słyszenia ich. Nie wiem, czy konkurencji. To bardziej świadomość istnienia ludzi równie dobrych, lepszych, jak w każdym zawodzie. Ale w zawodzie artysty to zaczyna być, podejrzewam, trochę inna kategoria, tak? Bo to jest inny rodzaj też siłowania się. Ale zrobimy przerwę na sok, albo raczej dalszą część soku w butelce z sokiem Mateusza Zubika i za chwilę do państwa wrócimy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do Państwa. Mateusz Zubik z nami. No właśnie, miałam wrócić. Nie wiem, czy słusznie, ale to już Pan powie. Bo chodziło o tych wybitnych pianistów. Słucha Pan innych wykonań, albo czy jest taki moment, kiedy się już nie słucha innych wykonań?
Tak, słuchamy się wzajemnie, absolutnie. Natomiast ja się staram, jeżeli sam zaczynam pracować nad jakimś utworem, to mimo, że go znam, słuchałem i tak dalej, przestaję słuchać po prostu innych. Tu trzeba absolutnie być ze sobą i to nie wyklucza słuchania innych dzieł, na przykład tego samego kompozytora.
Ale nie tego.
Ale nie tego konkretnego. Ja się staram to zarzucać w pewnym momencie z tego powodu, że to generuje jakieś naleciałości estetyczne, z którymi ja chcę lub nie chcę się identyfikować, jakoś taką jakiś taki automatyzm, to znaczy no tak słyszałem, no to tak się gra i w ogóle przestaję myśleć. I to jest chyba najgorsze. Jak się przestaje myśleć, to jest dramat.
To jakby jest... panu podsunęli różne wykonania, poznałby pan swoje?
Tak, poznałbym swoje. Ale to zależy w jakiej perspektywie czasowej, bo nie wiem, czy na przykład bym poznał coś, co zostało nagrane przeze mnie 10 lat temu, to znaczy, bo bym sam siebie nie poznał. Znaczy, no 10 lat temu ja byłem zupełnie innym człowiekiem i za 10 lat będę innym, więc być może miałbym jakieś trudności, a może bym się zaskoczył. Czasem są takie sytuacje, prawda? Wydaje się, słucha się czegoś tak na bieżąco, że Boże, no to wszystko jest nie tak. I oczywiście jest tak, że melomani mają bardziej kompetentne uszy. To jest oczywiste. Natomiast kluczem nie jest moja, kluczem jest podejście do dzieła, to znaczy i pianisty, i publiczności do pianisty na przykład. To znaczy, jeżeli ja jestem w stanie coś tej publiczności powiedzieć i ją jakoś poruszyć i wzbudzić taką dokładnie emocję, którą ja bym chciał w nich wzbudzić, no to znaczy, to jest jakiś sukces. I to, czy ta publiczność jest wyedukowana, czy nie jest wyedukowana, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Słyszę też często, słoń mi nadepnął na ucho, a ja się na niczym nie znam, a to, a tamto, ale to w ogóle nie o to chodzi. Albo się, słuchaj facet, albo ci się krzesło podoba, albo ci się nie podoba to krzesło. I albo cię ono jakoś porusza, albo cię nie porusza. To jest tak proste, tak mi się wydaje. I nie wiem, czemu tego unikamy. To jest, jakie jest, prawda? I czemu się z tym nie zmierzyć w tym sensie, że porzucić tam właśnie te swoje przekonania dziwne. Znaczy, no, my jesteśmy w ogóle jako zbiorowość winni temu, że muzyka klasyczna jest jakoś postrzegana jakiś, jak to mówi mój profesor, mówi Maurze sprzed 4000 lat i że robi te pompatyczne koncerty i tak dalej, i tak dalej. No, a potem czyta się rankingi, że tutaj ileś procent chodzi do kina i że kino jest najpopularniejsze, ale do filharmonii poszło 3%. No to wszyscy się na to jakoś tam albo dziwią, albo oburzają z naszego środowiska, a mnie to w ogóle nie dziwi.
A na Silence Music Festival?
Znaczy tak, nie możemy narzekać na frekwencję i bardzo mnie to cieszy. Może jakoś nieudolnie, ale i może nie z efektem, który ja bym sobie wymarzył, ale umówmy się, że festiwal Silence, który był kiedyś festiwalem muzyka w Starych Balicach, no on ma 12 lat, ale tak naprawdę zaczął żyć takim większym życiem 2 lata temu. Przepraszam, rok temu. Więc to jest idea bardzo młoda, a już osiągająca jakieś sukcesy i też dzięki temu budynkowi wracał do tego kina. Natomiast tu tydzień temu odbywał się performance, gdzie 8 pianistów grało wariacje goldbergowskie Bacha, które Bach napisał do snu dla księcia Hermana von Kaiserlinga. Grało 8 pianistów Bacha i segmenty utworu dopisane do wariacji goldbergowskich przez sztuczną inteligencję. Kino się zamieniło w gigantyczną sypialnię wypełnioną różowymi bezami, a drugi fortepian stał w Lipsku nad grobem, bezpośrednio nad grobem Bacha. Był połączony przez Wi-Fi z tym fortepianem naszym tutaj w Krakowie, Yamaha Disklavier, i grał dokładnie to samo w czasie rzeczywistym. Tam może było przesunięcie półsekundowe Bachowi do wiecznego snu. To, co my gramy tu, reprodukował grę pianistów z Krakowa ze wszystkimi parametrami artystycznymi i tak dalej, więc graliśmy Bachowi do snu nad jego grobem, a publiczność spała, było tu kilkaset osób i to przedsięwzięcie jakoś cieszyło się dużym powodzeniem, nawet do pierwszej w nocy, niektórych trzeba było dobudzać. I Silence Music Festival jako takie moje dziecko i taka jakaś idea, w którą ja naprawdę bardzo wierzę, no też ma za zadanie jakoś odkurzyć, odczarować i zbliżyć człowieka do dzieła. Dlatego też się nazywa silence, bo ta cisza, ten stan napięcia, który zawsze towarzyszy człowiekowi w kontakcie ze sztuką, to jest jedna z najbardziej pasjonujących rzeczy, jaka się w ogóle wydarza. Nigdy nie zapomnę, jak zobaczyłem Guernicę Picassa na żywo i się po prostu rozpłakałem. Nie rozumiem dlaczego. W zasadzie nie potrafię tego wytłumaczyć. Pamiętam wystawę w Międzynarodowym Centrum Kultury tu w Krakowie. Władcy snów o malarstwie, o symbolistach czeskich. Chyba na tej wystawie byłem 5 razy i już za pierwszym razem niektóre rzeczy mnie po prostu porażały. I dokładnie jest tak samo z muzyką. To znaczy ja bardzo tam... by tam sobie coś podśpiewać, czy machać rękami, bo to po prostu jest jakoś krwioobiegu, ale też doświadczam bardzo często wzruszeń podczas koncertów i to jest rzecz przepiękna, bo między mną a tym dziełem nie ma nic. I właśnie chciałbym, żeby nie było nic. I ten festiwal tak stworzyć, żeby nie było nic, żeby nie było tego czasami bardzo sztucznego i tak jak powiedziałbym kiczowatego jakiegoś obudowania koncertu tysiącem przemówień i jakichś opowieści o utworze i opowieści o artystach i innych opowieści, bo muzyka się sama ma obronić i ona się broni. To znaczy, jeżeli jest świetnie wykonana, to ona się sama obroni. To jest też duża bolączka, że mamy do czynienia też często z, powiedziałbym, no, mało wartościowymi wykonaniami. Wtedy to nikogo nie interesuje, bo to słychać, to znaczy słychać, to czuć. Jeżeli mam do czynienia z czymś, co do mnie przemawia, a tak należy grać, to jest moje głębokie przekonanie, że należy grać tak, jak się mówi. No i właśnie silence chyba chce się do tego odwołać, do jakiegoś takiej bliskości. No i moim wspaniałym szczęściem i szczęściem mojej współdyrektorki, która zakładała ten festiwal 10 lat temu i która zbudowała takie jego podwaliny, Barbary Łypik-Sobaniec, fantastycznej wiolonczelistki, bardzo odważnej osoby, która prowadziła ten festiwal sama przez 10 lat w Balicach. Ona zbudowała tam jakoś taką publiczność, której ja chyba w życiu nie widziałem nigdzie. Oni są tak związani z tym festiwalem. Dla nich to miejsce jest... oni się tam czują jak u siebie, w Pałacu Radziwiłłów w Balicach. Ja w ogóle Państwa bardzo zachęcam do wspierania kultury na różnych płaszczyznach. Ja jestem dyrektorem swojego festiwalu, więc Państwu powiem, że można wesprzeć jego, zrzutka.pl/silence. I bardzo Państwa zachęcam do wspierania NGO-sów, bo wiadomo, że my to robimy tak, bo my jesteśmy chętni i to jest dla chętnych, ale nie wyobrażają sobie Państwo świata bez NGO-sów. Mówię tu o różnych dziedzinach, od pomocy humanitarnej, od pomocy socjalnej, przez sztukę, przez promocję tradycji, przez koła gospodyń wiejskich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Państwo sobie nie wyobrażacie, ile pieniędzy NGOs, ile rzeczy NGOs jest w stanie zrobić za 5 zł. To jest niewyobrażalne. Ja na przykład już mam w głowie, co 5 zł i komu ja do czego dołożę, albo co za to kupię, żeby było lepiej niż jest.
Mateusz Zubik, pianista, dyrektor artystyczny Silent Music Festiwalu, mający pod skrzydłem mnóstwo innych przestrzeni, o których, jak wiecie, nie zdążyliśmy nawet ułamka zdania powiedzieć, bo jest ich wiele, ale muszą być, bo inaczej pojawiłby się w życiu artysty ten niepokój, że kalendarz nie jest pełny, a przynajmniej kalendarz dzienny. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego Państwu życzymy.
Wszystkiego dobrego, dobrego poranka, wieczoru, dobrego życia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.